Witamy Państwa bardzo serdecznie w programie interwencyjnym Po stronie Prawda. Witają się z Państwem
Adam Ślusarski,
Gabriela Gawron.
Szanowni Państwo, jesteśmy w Kostrzynie nad Odrą. Zaprosili nas tutaj mieszkańcy, a głównie pracownicy szpitala. Ludzie, którzy nie dostali wypłaty, nie dostali swojego wynagrodzenia za pracę, pomimo nawet wyroków sądowych. Rozmawiamy ze stroną społeczną. Strona samorządowa na nasz program nie przybyła. Rozmawiam z panią Marzeną Pankiewicz, przewodniczącą związków zawodowych tutaj w szpitalu. Pielęgniarką. Pani przewodnicząca, szpital, przed którym stoimy, to obecnie inny szpital, inna jednostka prawna. Wytłumaczmy może na samym wstępie, o jakim szpitalu mówimy, aby nie było tutaj wątpliwości, bo z tego co wiemy, obecne władze szpitala, obecny właściciel bardzo się o to boi, aby nie mylono tych jednostek szpitalnych.
Dzień dobry Państwu. Tak jest, panie redaktorze. Nam chodzi w tej chwili o szpital SPZOS, szpital w likwidacji, który został zlikwidowany w 2007 roku. Obecnie w tej chwili jest inna spółka, czyli spółka prawa handlowego. Czyli tej spółki nie dotyczą te zaległości wynagrodzenia za pracę.
Pani przewodnicząca, nie pracowaliście w tym budynku, w którym mieści się obecny nowy szpital. I nadal tu pracujecie w nowym szpitalu, ale nie zapłacono wam za waszą pracę. Kto wam nie zapłacił i jakie to są kwoty?
Panie redaktorze, to jest kwota, na dzień dzisiejszy to jest 7 milionów zaległych pieniążków za wynagrodzenie za pracę. W 2007 roku pracownicy już były problemy z wypłatą wynagrodzeń. Od maja 2007 do sierpnia tegoż roku dostawaliśmy zaliczkowo po 500 zł wynagrodzenia. Mimo to pracownicy przychodzili do pracy, nie brali zwolnień, wynagrodzeń, pracowali po to, żeby pacjenci mogli się leczyć, żebyśmy my mieli pracę i ratowali również swoje miejsca pracy. Od 1 września przejęła ten szpital nowa spółka, której, powtarzam po raz kolejny, nie dotyczą te problemy. I do dnia dzisiejszego nie dostaliśmy tych zaległych wynagrodzeń, mimo tych prawomocnych wyroków.
Pani przewodnicząca, szpital, przed którym obecnie stoimy, to tak jak pani powiedziała, zupełnie inna jednostka prawna i właścicielska. 90% ma tutaj już zupełnie inny właściciel, większość udziału w tym szpitalu, 10% starostwo powiatowe. Ale wy nie dostaliście wynagrodzenia za poprzedniego właściciela. Kto był tym właścicielem?
Właścicielem był SPZOS Szpital w likwidacji. Organem założycielskim tej jednostki jest starostwo powiatowe, które postawiło ten SPZOS Szpital w stan likwidacji w 2007 roku. I dopiero w momencie, kiedy likwidacja zostanie zakończona, długi wszystkich pracowników i wierzycieli przejmie starostwo powiatowe.
Pani Marzeno, jak to mogło dojść do tego, że taki duży dług narósł w tym szpitalu? Czyżby były zarząd szpitala nie dawał sobie rady ze zbilansowaniem tutaj swojej działalności? Czy organ założycielski, jakim jest starosta i starostwo, też jakoś nie nadzorował? Czy teraz prosić się w sumie o swoje pieniądze?
My pracownicy, panie redaktorze, uważamy, że głównym winowajcą, tak można powiedzieć w skrócie, jest starostwo powiatowe, bo to starostwo powiatowe miało nadzór na SPZOS Szpital w likwidacji. To ono co roku, dyrektor szpitala powoływany przez starostwo powiatowe, zdawał sprawozdania finansowe, gdzie starostwo powiatowe miało wgląd do finansów tego szpitala i oni w porę nie zareagowali jakby na te problemy, które już narastały od 2000 roku. To nie jest tak, bo w 2000 roku pracownicy zrzekli się 13 pensji, wynagrodzeń po to, żeby również ratować ten szpital i ratować własne miejsca pracy i przede wszystkim, żeby pacjenci mieli gdzie się leczyć. Tak? Natomiast w tej chwili starostwo jakby zapomina o tym problemie. Jakby nie istniał ten problem. Tak? I odpowiedzialność próbuje jakby zrzucić na pracowników. Tak? I to jest ten cały problem, który zwracaliśmy się wiele razy i nie ma żadnego odzewu.
Pani przewodnicząca, kto powinien wam zapłacić za waszą pracę w byłym, nieistniejącym już szpitalu, bo będącym w likwidacji? Jeśli przyjmujemy spadek, a spadkodawca okaże się być dłużnikiem, no to musimy pokryć jego zadłużenie, jeśli chcieliśmy przejąć spadek. No tutaj kupiono majątek od starostwa, ale długów jakoś nie kupiono.
To wygląda w ten sposób. Prawo w Polsce jest bardzo zagmatwane. I według prawa, dopóki szpital SPZOS jest w likwidacji, nie ma osoby, wierzyciel, który by spłacił te zobowiązania pracownicze czy innych wierzycieli. I właśnie starostwo powiatowe bazuje właśnie na tym, tak? z tym, że to jakby nie było, starostwo powiatowe i radni powiatu, rada powiatu podjęła decyzję o likwidacji szpitala. Więc my jako pracownicy mamy prawo wymagać, że to właśnie oni postawili nas w takiej sytuacji, a nie innej. I to my od nich żądamy tych pieniędzy i innej decyzji, podjęcia takich decyzji, żeby skrócić ten proces likwidacyjny, żeby wreszcie pracownicy mogli dostać te wynagrodzenia i zaległe.
Dziękuję. Mówiła pani Marzena Pankiewicz, pielęgniarka, były pracownik SP ZOS oraz przewodnicząca związków zawodowych. Jak widać, sytuacja jest trochę zagmatwana, ale nie dla wszystkich. Będziemy starali się ją państwu rozwikłać i przedstawić w taki sposób, aby nie było wątpliwości, kto powinien zapłacić ludziom za ich pracę. Chyba wiadomo, dla kogo pracowali. Zostańcie państwo z nami.
Pani Barbara Rosołowska, położna w SP ZOS. Pani Barbaro, z tego co słyszymy, ta prywatyzacja, dzika prywatyzacja odbyła się kosztem pracowników, kosztem was.
Tak, bo do tej pory czekam na swoje zaległe pensje, a według prawo mówi tak, że pensja mi się należy do 10 każdego następnego miesiąca, ja już czekam 6 lat i nie ma perspektywy, nie ma winnych mojego zadłużenia, mimo że dług SP ZOS-u w likwidacji rośnie w zastraszającym tempie, to znaczy 21 tysięcy dziennie, to jest 10 milionów rocznie. Są to długi, do których się nikt nie przyznaje, których nikt nie chce. Starostwo się odcina od naszych długów. Nowy szpital też. Natomiast długi rosną i nie ma perspektywy na to, że one zostaną spłacone nam. Przez kilka lat mamiono nas obietnicami planu B. W tej chwili nas słyszymy gwarancję, że starostwo weźmie 100 milionów złotych pożyczki z budżetu państwa, z Ministerstwa Finansów na spłatę tego długu szpitala, ale już nikt nie wierzy w te zapewnienia. Nie wierzymy w to, że ta sprawa zostanie rozwiązana w jakiś sposób.
Czy wcześniej państwo wiedzieli o złym stanie finansowym szpitala, że narastały te długi? Czy ta prywatyzacja odbyła się za waszymi plecami, za plecami mieszkańców, pracowników?
To znaczy my, pracownicy nie są odpowiedzialni za długi szpitala, ponieważ nie mieliśmy wpływu na to, że te długi rosną. Natomiast cała prywatyzacja odbyła się za naszymi plecami, bez konsultacji społecznych. To był układ między spółką Know-how a starostwem. To spółka Know-how narzucała swoje warunki wzięcia tych udziałów, odcięli się od długów starego szpitala, ale uważam, że tak nie powinno być, że jeżeli spółka chce zarządzać szpitalem, to musi go wziąć z długami. Mamy przykład Gorzowskiego Szpitala, gdzie powstała komunalna spółka, ale ona przejęła szpital z zadłużeniem. On został częściowo, te długi zostały częściowo umorzone, natomiast nadal są i szpital będzie ze swojej działalności bieżącej płacił to zadłużenie. Natomiast tutaj widzimy przykład dzikiej i złodziejskiej prywatyzacji. Nawet sam fakt, że my tutaj stoimy, że nie możemy wejść na teren szpitala, publicznego szpitala, znaczy prywatnego, ale czerpiącego zyski z NFZ-u, czyli z budżetu państwa. Tam są finansowanego z budżetu państwa, tam są świadczone usługi dla mieszkańców tego regionu. Natomiast pani prezes Lebiodkowska nie życzyła sobie, żebyśmy mogli wejść na teren tego szpitala, ponieważ to zakłóci wizerunek tego szpitala. Jest to przykład niesamowity, tym bardziej, że tutaj z nami stoją przedstawiciele władzy, pani poseł Rafalska, pan radny powiatowy. Niestety nie ma starostów, strony starostwa, nie ma również władz miasta. Jesteśmy tym faktem zaniepokojeni, no ale to świadczy o tym, o lekceważeniu tego problemu i zwykłych ludzi.
Jaki jest, czy macie państwo może poparcie mediów lokalnych w tej sprawie?
Niestety nie. Ja chciałam, korzystając z okazji, podziękować Telewizji Trwam, że zechciała przyjechać i zająć się tym problemem, poruszyć ten problem na łamach ogólnopolskiej telewizji, ponieważ wielokrotnie zwracałam się do telewizji lubuskiej o to, żeby poświęcili nam więcej czasu, więc oni, dziennikarze powiedzieli mi, żebym sobie wykupiła czas antenowy. Właściwie te 6 lat pokazywania tego problemu to były newsy jedno-dwuminutowe, z których nic nie wynikało. Właściwie nie było mówione, kto jest de facto winny temu, tej całej zaistniałej sytuacji, czyli nie obwiniano starostwa powiatowego w Gorzowie za to, że my tutaj jeszcze jesteśmy, że czekamy na te pieniądze. Jest to, generalnie jest to temat tabu. Dziennikarze się boją poruszać. Nie dalej, jak wczoraj rozmawiałam z dziennikarzem z Gazety Wyborczej, prosiłam go, czy próbowałam go zainteresować tym tematem, więc on nie bardzo chciał się nim zająć, twierdząc, że wszystko to jest zrobione w świetle prawa i że zna ten problem, ale nie chciałby się tym problemem zajmować. Taka jest postawa lokalnych mediów. Zresztą w gazetach pokazywany jest ten problem w ten sposób, że my jesteśmy pokazywani w nim jako ludzie pokrzywdzeni, ludzie biedni, natomiast nie zaradni, że nie mamy tych pieniędzy, że czekamy na nie, natomiast nikt nie pokazuje palcem, kto jest winny temu. Nikt nie pokazuje starostwa w świetle bankruta, bo to jest de facto bankrut, bo on ma 110 milionów długów. Ludzie ci, którzy podjęli taką decyzję o likwidacji szpitala i nieprzyjęciu tych długów, czy niespłacaniu tych długów, dalej są w starostwie. Powiat jest utrzymywany chyba tylko po to, żeby ci kilkudziesięciu urzędników miało pracę. I dalej sprawa jest niewyjaśniona po prostu.
Dziękuję bardzo, szanowni państwo. Jak słyszymy, jest to dzika prywatyzacja, która odbywa się kosztem pracowników. Po stronie prawdy za chwilę dalszy ciąg programu.
Proszę państwa, na program przybyli i stawili się mieszkańcy, byli pracownicy. Pani Marzena prosi również o głos w tej sprawie. Słuchamy pani Marzeno. Pani jest byłym pracownikiem SP ZOZ-u.
Tak, jestem byłym pracownikiem, przepracowałam w tym szpitalu ponad 30 lat. Obecnie jestem na emeryturze. Chciałabym skorzystać z tych pieniędzy teraz, a nie czekać, nie wiem, po śmierci. Ale nie, chciałabym obecnie powiedzieć na inny temat. Chciałabym przedstawić, że sytuacja, która miała miejsce w 2007 roku, kiedy szpital został przekształcany, była sytuacją tragiczną dla wielu pracowników tego szpitala. Dlatego, że nie wszyscy pracownicy dostali miejsca pracy w nowej spółce. 100 osób zostało bez pracy. Więc była to tragiczna sytuacja dla wielu rodzin, tym bardziej, że od maja 2007 roku pracownicy otrzymywali tylko część wypłaty. Tak jak wspomniano poprzednio, 500 zł. Pozostała część wypłaty była niewypłacana przez kilka miesięcy. I z chwilą, kiedy został szpital przekształcony, ci ludzie nie tylko, że nie dostali z tych zaległych wypłat, nie dostali odszkodowań, nie otrzymali i wszystkich należnych z tytułu pracy pieniędzy, zostali bez środków do życia i to było 100 osób. Wiele osób po prostu było w bardzo trudnej sytuacji, wracając już wstecz te kilka miesięcy, kiedy nie otrzymywali poborów, prawda? Więc była to nie tylko osobista tragedia dla tych ludzi, ale dla ich rodzin. To były rodziny z dziećmi, starsze osoby, które nie miały możliwości znalezienia pracy i wiele z tych osób do dzisiaj nie ma pracy. Więc to przez lata ten problem, to nie jest kwestia cyfr tylko i po prostu przedstawionych faktów, ale to są tragedie ludzkie. Wiele z tych osób do dzisiaj choruje, nie ma możliwości na leczenie w ogóle pieniędzy odzyskać. Wiele z tych są osoby, które nie żyją w tej chwili, bo po prostu dopadła ich choroba i nie mogły skorzystać nawet w tak dramatycznych sytuacjach, nie mogły skorzystać z tych pieniędzy. Chciałabym powiedzieć, że po prostu to jest niemożliwe, żeby w państwie prawa działy się takie po prostu rzeczy bezprawne. Nikt nie ponosi odpowiedzialności za to. Jeśli obywatel popełni jakiekolwiek najmniejsze wykroczenie, zostaje ukarany mandatem karnym albo grzywną, czyli po prostu dostaje wyrok jakiś karny. Natomiast tutaj nie ma osób, które by za tą sytuację odpowiadały. Tym bardziej, że z roku na rok pojawiają się nowe wersje, które prowadzą po prostu do tego, żeby oszukać nas. One po prostu nie sprawdzają się. Nie ma dobrej woli ze starostwa, żeby te pieniądze wypłacić po prostu. Tylko się nas oszukuje. W 2008 roku my żeśmy po prostu usiłowali przez lata starać się, żeby po prostu ktoś zrozumiał tą sytuację i żeby te pieniądze zostały ludziom wypłacone. W 2008 roku odbyła się sesja nadzwyczajna Urzędu Miasta w Kostrzynie nad Odrą z udziałem starosty, wicestarosty, czyli starosty pana Kruczkowskiego i wicestarosty pana Tomczaka. Byliśmy obecni na tej nadzwyczajnej sesji. Planowane były sprzedaż budynków szpitalnych, zresztą za śmieszne kwoty, to jest możliwe do sprawdzenia. Po interwencjach zostały te kwoty po prostu przywrócone, ich rzeczywisty wymiar. Na tej sesji rozmawialiśmy również na temat tego, żeby starostwo, ponieważ była to duża pula pieniędzy, budynki szpitalne, cały majątek szpitala, żeby część z tych pieniędzy została przekazana na właśnie wynagrodzenia dla pracowników. Pan starosta, zarówno jak i pan wicestarosta, w obecności wszystkich radnych, obiecali nam, że zostaną te pieniądze, chociaż częściowo przekazane, na świadczenia właśnie dla pracowników. Do dzisiaj nie zostały one zrealizowane. W 2011 roku Rada Powiatu, cała Rada Powiatu przyjęła uchwałę na rok 2012, że 147 tysięcy zostanie wypłacone na rzecz pracowników znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji materialnej. Była to kwota zaniżona, bo początkowo kwota miała opiewać na 500 000 i miało to przez starostwo być co roku systematycznie wypłacane na rzecz pracowników te pieniądze. Została uchwała podjęta Radą Powiatu, z czego na pewno pan Mendelski potwierdzi, i w 2012 miała być te pieniądze wypłacone. Do dzisiaj nie została uchwała zrealizowana. Więc jak to jest możliwe, że podejmuje się uchwały, które nie są realizowane przez lata? To jest państwo prawa, no takich rzeczy nie powinno być. Tym bardziej, że niepłacenie za pracę to jest tak zwana kradzież pracy i ktoś powinien ponieść za to odpowiedzialność.
Dziękuję. Mówiła pani Marzena, były pracownik SPZOS. Jest na programie również pan Mikołaj Sawczyn, likwidator SPZOS w stanie likwidacji. Panie Mikołaju, proszę powiedzieć, tak dla takiej uporządkowania tej rozmowy, likwidator, co to jest za osoba? Kim pan jest w spółce i za co pan odpowiada?
Po pierwsze, nie spółce, jest to podmiot posiadający osobowość prawną, aczkolwiek nie jest to spółka. Pierwsza rzecz, tytułem sprostowania. Natomiast odnośnie tego, czym się likwidator zajmuje. Likwidator prowadzi proces likwidacji, który polega przede wszystkim na zbyciu majątku, spieniężeniu tego majątku, zaspokojeniu wierzycieli, uporządkowaniu spraw pracowniczych, zakończeniu bieżących spraw, między innymi procesów sądowych, toczących się postępowań sądowych, egzekucyjnych, administracyjnych, uporządkowaniu spraw pracowniczych. Pamiętać należy, że w podmiocie tym zatrudnionych było ponad 3000 osób. Wokół tych jest to organizm żyjący i wokół tych osób permanentnie podejmowane są czynności związane z wystawianiem zaświadczeń, prostowaniem dokumentacji pracowniczej, kadrowej, osobowej. W końcu należy ustalić z wierzycielami sporne często kwoty zobowiązań i w sytuacji wykonania tych wszystkich czynności likwidacja wówczas może zostać zakończona.
Panie Mikołaju, czy pozyskał pan i kiedy jakiekolwiek środki na wypłatę dla ludzi wynagrodzeń?
Niestety mogę się wypowiadać tylko za okres, w którym ja pełnię funkcję likwidatora, czyli od 2011 roku. W momencie obejmowania funkcji likwidatora SPZOS nie posiadał już żadnego majątku na tyle istotnego, na tyle wartościowego, ażeby mógł zostać zbyty i ażeby z tego majątku mogli zostać zaspokojeni jacykolwiek wierzyciele.
Panie Mikołaju, w takim razie takie pytanie, to co pan likwiduje?
Wracam do pierwszej części mojej odpowiedzi. Zadania likwidatora polegają nie tylko na upłynnieniu majątku, bo chyba o tym pan mówiąc likwiduje, tylko również na zakończeniu spraw w toku.
Czyli z pańskiej wypowiedzi wynika, że obecni tutaj ludzie nie mają już co liczyć na zaspokojenie swoich roszczeń z majątku, ponieważ już go nie ma. Muszą być jakieś inne w takim razie tutaj decyzje.
Tak, tak, dokładnie jak pan mówi. SPCOS w tym momencie nie posiada majątku. Natomiast w tej sytuacji powiat gorzowski podjął szereg czynności, które zmierzają do pozyskania środków. Jedynymi w tym momencie instrumentami finansowymi, z których powiat gorzowski jest w stanie skorzystać, jest to pożyczka z budżetu państwa. Na tym etapie powiat gorzowski finalizuje rozmowy z Ministerstwem Finansów. Nawet bodajże w tym tygodniu starosta ma wizytować ministra finansów celem ustalenia ostatecznego stanowiska i ministra finansów i zakończenia procesu rozmów w przedmiocie udzielania pożyczki. Przypomnieć należy, że starostwo powiatowe wystąpiło o udzielenie pożyczki w kwocie 97 milionów złotych. Natomiast plany są takie, że jeśli pożyczka w takiej kwocie nie mogłaby zostać udzielona, to są plany, ażeby przynajmniej pożyczka ta opiewała na kwotę aktualnych wierzytelności pracowniczych tak zwanych, czyli na kwotę 7 milionów złotych.
Panie Mikołaju, jak długo pan przewiduje jeszcze likwidację i porządkowanie tej sytuacji? Ponieważ są takie głosy, że no może to trwać tak długo, a niestety, jak powiedziała jedna z pani, ludzie już umierają.
Ciężko przewidzieć, ile potrwają jeszcze toczące się procesy. Jak państwo z doświadczenia życiowego wiecie, procesy trwają latami. Natomiast przewiduję, że w ciągu najbliższych 2-3 lat powinno się to zakończyć. Natomiast nie przeszkadza to, nie powinno to przeszkadzać temu, ażeby w sytuacji uzyskania przez powiat gorzowski środków na finansowanie zobowiązań, przede wszystkim na sfinansowanie zobowiązań pracowniczych, ażeby te zobowiązania pracownicze przejąć jeszcze w toku likwidacji i je zaspokoić. Że likwidacja, także zaspokojenie wierzytelności pracowniczych może nastąpić wcześniej niż z momentem zakończenia procesu likwidacji.
Kto będzie te pieniądze przelewał na konto pracowników i czy będą one przechodziły przez pańskie ręce i skąd one będą? Jeśli powiedzmy ministerstwo zdecyduje się tę pożyczkę dać, czy też jakąś dotację, jak to będzie wyglądał ten proces zaspokajania pracowników?
Jeżeli ministerstwo środki z tytułem pożyczki przekaże, wpłyną one oczywiście do starostwa powiatowego i wówczas w zależności od konstrukcji prawnej ugody, bo ugoda miałaby tu miejsce jako instrument prawny celem przejęcia zobowiązań i wówczas stroną ugody byłby każdy z pracowników jako wierzyciel, starostwo powiatowe oraz SPZOS w likwidacji. I wówczas nastąpiłoby przekazanie środków pieniężnych prawdopodobnie ze starostwa bezpośrednio na rzecz wierzyciela pracowniczego.
Dziękuję. Proszę państwa,
pani Marzena ma pytanie, tak?
Panie likwidatorze, ja mam do pana pytanie. Chciałam się zapytać jedno. Skąd pan pozyskuje środki na bieżącą działalność SPZ Szpital w likwidacji? Jeżeli chodzi o te, w jakiej kwocie? I chciałam się dowiedzieć, jeżeli chodzi o te ugody, o którym pan w tej chwili wspomniał, czy znowuż pracownicy mają się zrzeknąć odsetek?
Na temat ugody mogę odpowiedzieć tyle, że w projekcie ugody, który był już przygotowany jakiś czas temu, nie ma nic mowy na temat zrzeczenia się przez pracowników roszczeń odsetkowych. Plan jest taki, ażeby pracownicy dostali zarówno należność główną, jak i roszczenia odsetki.
Dziękuję panie Mikołaju. Powrócimy do rozmowy jeszcze.
SPZ Szpital w likwidacji pozyskuje na działalność bieżącą. Skąd pan pozyskuje te środki? I w jakiej kwocie?
Środki na prowadzenie procesu likwidacji pochodzą z dofinansowania od organu założycielskiego. Jest to kwota rzędu, mówimy o kwocie brutto, rzędu 16 tysięcy złotych.
Panie likwidatorze, to jest skandal, dlatego że pracownicy, którzy indywidualnie składali wnioski o szybsze wypłacenie tych wynagrodzeń, wiem, że pan robił taką listę, na której się znalazło ponad 30, około 50 osób, gdzie starostwo powiatowe przeznaczyło pieniądze na te 15 tysięcy, w następnym 2000 roku, 12 było chyba razem 35 tysięcy, gdzie do dnia dzisiejszego te pieniądze tym pracownikom w tej trudnej sytuacji nie zostaje wypłacone, a pan nam w tej chwili mówi, że 16 tysięcy miesięcznie kosztuje, starostwo dofinansowuje do SPZO Szpital Likwidacji na działalność bieżącą. To jest naprawdę skandal, karygodne.
Chciałbym się ustosunkować do tej wypowiedzi. Proszę też zwrócić uwagę na to, że prowadzenie procesu likwidacji, czy odbywa się to w tym momencie, w tym organizmie, jakim jest SPZOS, czy też prowadziliby to pracownicy starostwa powiatowego, koszt byłby taki sam. Różnica jest tylko taka, że tym procesem zajmuje się wyodrębniona jednostka, czyli zespół likwidacyjny.
Kto wchodzi w skład tego zespołu likwidacyjnego? Jeszcze tak, zanim głos, pani poseł.
W skład zespołu likwidacyjnego wchodzi w zależności od sytuacji, od aktualnego zapotrzebowania, od 4 do 5 osób.
To trochę dużo, no ale to nie do pana oceny należy, ale trochę dużo jednak osób, które likwidują coś, czego no nie ma.
Tak jak powiedziałem, toczą się procesy sądowe, toczą się postępowania administracyjne, sądowo-administracyjne. Wierzycieli jest ponad 600, proszę pamiętać o tym. Postępowań sądowych jest w tym momencie ponad 50. Wierzycieli jest ponad 600. Wystarczy, że część z wierzycieli występuje z kolejnymi roszczeniami. Ktoś musi się zająć zarówno pod względem prawnym, jak i pod względem księgowym kontrolowaniem tego procesu, więc jedna osoba w całej sytuacji nie pociągnie.
Czy te 600 osób, 600 podmiotów, czy to jest 600 osób ludzi, czy to są jakieś inne jeszcze firmy?
Ponad 600 wierzycieli łącznie, w tym 300 pracowników.
A jakie to są jeszcze te inne podmioty? Czy to są na przykład ZUS, jakieś inne tutaj podmioty państwowe?
Tak, wierzycieli można podzielić na wierzycieli cywilnoprawnych oraz publicznoprawnych. Wierzycielami publicznoprawnymi są takie podmioty jak ZUS i Urząd Skarbowy. Pozostali wierzyciele to wierzyciele cywilnoprawni, w tym pracownicy.
Panie Mikołaju, jeśli wpłyną te środki, czyje pan będzie najpierw konta uzupełniał? Pracowników czy ZUS-u i Urzędu Skarbowego? Bo praktyka jest taka, że najczęściej to te organizacje są najszybciej zaspokajane.
W tym zakresie nie ma dowolności. Kwestie kolejności zaspokajania reguluje kodeks postępowania cywilnego, konkretnie artykuł 1025, i stosując ten artykuł odpowiednio, nie ma możliwości zaspokojenia innych wierzycieli przed pracownikami. Wyjątki są dwa, ale nie dotyczą one naszej sytuacji, a mianowicie koszty postępowania egzekucyjnego oraz roszczenia alimentacyjne.
W przypadku ludzie będą pierwsi, dostaną.
Tak, ujmując rzecz wprost, w pierwszej kolejności zostaną zaspokojeni pracownicy, gdyż jest to pierwsza grupa poza kosztami egzekucyjnymi i poza roszczeniami alimentacyjnymi.
Dziękuję panu. Wrócimy jeszcze do rozmowy. Proszę państwa, zapraszamy. Zostańcie z nami. Temat skomplikowany, ale jest pan likwidator i bardzo wiele rzeczy można tutaj wyjaśnić. Zostańcie z nami.
Szanowni państwo, jest z nami również pani poseł Elżbieta Rafalska. Pani poseł, pani interweniowała w tej sprawie chyba u wszystkich możliwych podmiotów. Czy był jakikolwiek odzew?
Rzeczywiście wielokrotnie pracownicy zwracali się do mnie z prośbą o pomoc. Pisałam do ministra finansów, ministra zdrowia, ministra sprawiedliwości, rzecznika praw obywatelskich, prezydenta, interweniowałam na Radzie Ochrony Pracy, pisałam do głównego inspektora pracy. Jakby wszystkie możliwości interwencji poselskiej wykorzystywałam. Wielokrotnie podejmowałam ten temat podczas prac nad budżetem w Komisji Finansów Publicznych. Wszyscy bezradnie rozkładali ręce i kierowali i mówili, tą sprawę może załatwić wyłącznie samorząd powiatowy. On był organem założycielskim, on przeprowadzał likwidację. Samorząd mówił, nie ma takich pieniędzy, 100 milionów złotych to jest dług, który doprowadzi do upadłości, do takiej sytuacji, że będzie zarząd komisaryczny albo no, dramatyczna sytuacja finansowa, więc cały czas mówię, ludzie najpierw wykazali dobrą wolę, chcieli pomóc szpitalowi, jak był w trudnej sytuacji, potem dostali prawomocne wyroki sądowe, z którymi nic nie mogli zrobić, ich zaufali samorządowi, zaufali państwu i dzisiaj z tymi wyrokami zostali w rękach, wielu z nich na bezrobociu. Sytuacja, która podważa zaufanie do samorządu, podważa zaufanie do instytucji państwa, pokazuje bezradność wszystkich tych instytucji. To jest absolutnie sytuacja nie do zaakceptowania. Podzielam pogląd, który pani powiedziała, że to jest tak, jakbyśmy ukradli kogoś pracę. Pracujemy po to, żeby zabezpieczyć byt swojej rodzinie, przyszłość i bieżące utrzymanie. I tego zabrakło. Myślę, że to, co wydarzyło się w Kostrzynie, najpierw z komercjalizacją szpitala, a potem prywatyzacja tego szpitala, pokazała, że to jest zupełnie błędna droga. Wolałabym dzisiaj, żeby samorząd powiatu miał ten szpital z długiem, ale był właścicielem tego majątku, właścicielem działek, ruchomości i sprzętu, a nie dzisiaj, tak jak pan likwidator mówił, że zarządza własnym biurkiem, nie ma żadnego majątku, a na jego utrzymanie musi środki przekazywać powiat. 370 osób, pracowników zostało oszukanych. 370 osób musi dzisiaj upominać się o należne swoje pieniądze, wynagrodzenia. Nie odsudzę, o coś, co im się należy i trwa to o wiele lat za długo. Więc panie likwidatorze, jeżeli mówimy, że uchwała powiatu mówi, że likwidacja może być zakończona w roku 2017, a kiedyś był 20, potem 2011, 2013, a teraz jest 2017, to za chwileczkę może być 2025.
I dług narasta.
Dług narasta i ten dług jest gigantyczny, on już jest zwielokrotniony, bo co roku te 10 milionów przyrasta. Może jest cień szansy na pożyczkę, ale potrzebne są naprawdę radykalne działania. I tych radykalnych działań już dawno zabrakło w starostwie. Trzeba było zrobić krok, który rozwiąże tą sytuację. To nie może dłużej tak trwać.
Pani poseł, dzika prywatyzacja kosztem pracowników, to dotyczy wielu spółek w Polsce. Jak długo to jeszcze będzie u nas trwało? Państwo bezradne?
Dopóki też będzie taka zgoda trochę społeczna. Proszę pamiętać, że takie moim zdaniem, takie działanie jak przekształcenie, prywatyzacja szpitala powinno być poddane, nie wiem, referendum obywatelskiemu, poważnym konsultacjom społecznym. To się powinno odbywać za zgodą społeczności lokalnej, a nie pod płaszczykiem ratowania trochę szpitala dokonuje się pozbycia bardzo poważnego zadania, jakim jest dbanie o bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców, z bardzo poważnymi konsekwencjami prywatyzacyjnymi i potem starostwo mówi, to już nie nasze zadanie, my już nie mamy wpływu na to, co dzieje się w tym szpitalu, nie jesteśmy właścicielami majątku. To bardzo niebezpieczny kierunek, który powoduje, że coraz częściej Polacy muszą za leczenie szukać też pomocy, no nie wiem, w prywatnych gabinetach, jeździć do innych publicznych szpitali, bo też się okazuje, że jednostki niepubliczne czy szpitale prywatne no kontraktują te usługi, które są dla nich opłacalne. Tu na przykład nie ma pediatrii, czy niektóre oddziały takie, które byłyby oczekiwane przez mieszkańców. Ale przede wszystkim mamy dzisiaj poważną sprawę pracowniczą. To jest niespotykane, żeby zobowiązania, które są zobowiązaniami samorządu, tak, czyli instytucji publicznej, instytucji, które są wybierane przez tych mieszkańców, w takim stopniu zostały nierozwiązane.
Dziękuję bardzo. Rozmawialiśmy z panią poseł Elżbietą Rafalską. Po stronie prawdy zostańcie państwo z nami.
Proszę Państwa, w tym wszystkim, w całym tym programie chodzi o ludzi, o ich życie, o ich zdrowie, o ich poczucie godności i po prostu tego, że nie są oszukani. Zwrócę się w tym momencie do tutaj zebranych osób, aby podniosły rękę te osoby, które nie dostały wypłaty za swoją pracę. Wszystkie osoby, jak tu są, nie dostały, proszę Państwa, wypłaty za swoją pracę. Zwracam się do pani Danuty Kras, pielęgniarki byłej oddziałowej. Pani Danuto, ta sytuacja dla pani również jest trudna. Z tego co wiem, pani również walczyła z chorobą.
Walczyłam i walczę. Zachorowałam w 2012 roku. poważnie. Wiedząc już o chorobie, o czekającym mnie zabiegu, złożyłam do pana starosty, wiedząc, że miał takie bardzo mocne hasła, że dla niego liczy się człowiek, że dla niego najważniejszy jest człowiek, w hasłach wyborczych oczywiście. Napisałam podanie z prośbą o wcześniejszą wypłatę, czy uwzględnienie mojej sytuacji i wypłacenie moich tych wierzytelności. Wiem, że oprócz mnie złożyły podania 5 czy 6 osób w podobnej sytuacji. Wiem o jednym nowotworze oprócz mojego i w wielu przewlekłych chorobach i osób, które chyba za grosze żyją. Było to 6 czy 7 podań. No ale jeździłam najczęściej ja, ponieważ były mi te pieniądze bardzo potrzebne. Po miesiącu od pana starosty otrzymałam odpowiedź, oczywiście po moim monicie telefonicznym, że czy raczy mi odpowiedzieć. Odpowiedział, że w przypadku rozpoczęcia spłaty wierzytelności moja osoba pod uwagę w pierwszej kolejności. Pan likwidator nie raczył w ogóle odpowiedzieć na moje podanie. Podanie złożyłam tylko dlatego, że wiedziałam, że starostwo, rada powiatu w budżecie uwzględniła właśnie tak zwaną rezerwę budżetową dla osób, no bo to była mowa o byłych pracownikach SPZOZ-u. Więc łudziłam się, że no może jest rezerwa, są pieniądze, więc złożę podanie, może się starostwo pochyli. Nie. Była szansa, była nadzieja, była lista stworzona przez pana likwidatora osób w trudnej sytuacji. Nie, potraktowali nas jak śmieci. Było paru radnych z Kostrzyna, którzy wspomagali nas. No niestety spełzło to na niczym. Kolejny rok jest 350 tysięcy rezerwy dla pracowników. Tak, panie likwidatorze, dobrze mówię? 350 tysięcy?
W 2012 roku.
W tym roku była rezerwa. Czy pan, tak? Było tak. Pan Mendelski potwierdza. I dalej, nie ma złotówki, ani nie, absolutnie. Nie ma pan starosta, patrząc mi w oczy, powiedział, że jak da mi, to się zlecą inni. Zlecą się, bo to są nasze pieniądze. Inni, czyli miał na myśli pracowników, ludzi, po prostu ludzi. Każdemu z nas należą się te pieniądze. No gdzieś byłam w sytuacji takiej, napisałam. Uważam, że wykonałam pracę, powinnam mieć za nią zapłacone tak jak wszyscy inni. Starostwo nie pochyli się nad żadnym problemem. Jest tak twarde, tak trzyma twardą ręką władzę, że no powinno do centralnych władz dojść, bo tu już za małe poletko. Zniszczyć, ośmieszyć, zgnoić ludzi, tylko tyle chyba potrafią. Czułam się, jeździłam na sesję, jakbym żebrała o pieniądze pana starosty prywatne. Więc mam propozycję po raz kolejny. Niech weźmie mój wyrok, bo może został mi rok życia, może dwa. Chciałabym mieć spokojnie na leki, na opłaty mieszkania, żebym nie musiała, może mi tyle wystarczy. Bo mogę ich nie doczekać najzwyczajniej.
Pani Marzyna.
Mogę tylko dodać, że starostwo powiatowe uważa, że to jest dla pracowników bardzo dobra lokata, bo to jest 13% odsetek. I cały czas się pan starosta opiera właśnie o to.
Pani Marzyna, ale 13% odsetek, ale no co, w 2025 roku, no to pani Danuta może nie dożyć. Choroba nowotworowa ma swoje tutaj prawa.
Ale pan starosta tak właśnie uważa, że to jest bardzo dobra lokata, więc ja panu staroście życzę, żeby wziął te nasze wszystkie prawomocne wyroki i czekał, aż dostanie te pieniądze, będzie miał naprawdę świetną lokatę.
Przypomnijmy raz jeszcze. Państwo macie prawomocne wyroki Sądu Rzeczypospolitej.
Mamy prawomocne wyroki od 2007 roku.
I pomimo takich wyroków trudno uzyskać realizację sprawiedliwości. Pani poseł, zwracam się do pani poseł Rafalskiej. Jest pani parlamentarzystą, jest pani poseł. Każdy poseł występuje pod szyldem jakiejś partii politycznej. No, chyba że jest niezrzeszony. Pani jest zrzeszona. Inni posłowie są tutaj również zrzeszeni. Nie wstydzą się swoich sztandarów i chyba to jest normalna rzecz. Pani interweniowała. Jak interweniowali koledzy parlamentarzyści z ziemi lubuskiej w sprawie ludzi, którym nie zapłacono?
Odbywały się spotkania, w którym brali udział inni posłowie. Ja szczegółowo temu się nie przyglądałam, ale ten temat pilotowałam jako poseł Prawa i Sprawiedliwości. Od samego początku mamy jednoznaczne stanowisko, jeżeli chodzi o prywatyzację, bo one bardzo często prowadzą właśnie do takich sytuacji. Chcę powiedzieć, że co roku przy pracach nad budżetem jako poseł opozycji składałam wnioski, poprawki, które były jednoznacznie też odrzucane. W tej chwili staram się też wspierać ten kierunek, żeby skorzystać z tej pożyczki. Rozmawiałam ostatnio z wiceministrem, który mówił, że w 2014 roku na pożyczki dla wszystkich samorządów w Polsce będzie 400 milionów. Być może jest jakiś cień szansy, bo najwyższa pora, żeby skończyć tą absolutnie nienormalną, nie do zaakceptowania sytuację, żeby ludzie przez wiele lat musieli z prawomocnymi wyrokami, musieli przy pomocy mediów, posłów dopominać się o coś, co im jest tam absolutnie należne. Na to w tym państwie po prostu zgody nie może być.
Pani poseł, takie pytanie, bo to jest to, co przede wszystkim interesuje tych ludzi. Czy po zmianie władzy, czy też po jakimś innym wydarzeniu, referendum, nie wiem, może po tym programie, czy władza ma możliwości pomóc tym ludziom i to szybko, bo choroby nowotworowe nie będą czekać?
Władza oczywiście ma pieniądze i od tego, jak dzieli te pieniądze, zależy, czy te problemy będą rozwiązane. Ta władza musi się liczyć z opinią publiczną i głosami, bo inaczej będzie po prostu też zmieciona. Ja liczę, że w 2014 roku, a jako poseł powiem, że będę tego pilnowała, żeby te pieniądze, jeżeli starostwo spełni wszystkie warunki, a musi przygotować program naprawczy, dla pożyczki, która będzie oprocentowana na poziomie 3%. I tu jest ten moment sporu, żeby ta sytuacja ludzi pozbawionych pracy, ludzi pozbawionych wynagrodzeń, ludzi upominających się przez kilka lat wreszcie się skończyła i żebyśmy za państwo tak nieudolnie zarządzane musieli przestać się wstydzić.
Pani poseł, każdy skutek ma swoją przyczynę. Na niwie parlamentarnej podjęto pewne decyzje na szczeblu krajowym, że będzie pewien proces, który będzie dotyczył gospodarki, edukacji, również służby zdrowia. Jak ten proces nazwać? Liberalizacją, komercjalizacją, prywatyzacją? O co tutaj chodzi? Dlaczego dochodzi do takiej sytuacji nie tylko tutaj, nie tylko w tym mieście, ale w całej Polsce, że szpitale nie mają nagle pieniędzy?
Przyjęto bardzo złą ustawę o działalności leczniczej, ustawę, która nie ma sobie podobnej w całej Europie, gdzie ilość szpitali, które mogą być skomercjalizowane czy sprywatyzowane, nie jest niczym ograniczona. Czyli zgodnie z tą ustawą w Polsce moglibyśmy mieć na przykład 100% szpitali skomercjalizowanych, a być może w przyszłości sprywatyzowanych, podczas gdy w innych systemach to jest jednak limitowane.
Kto podjął taką ustawę?
No oczywiście koalicja aktualnie rządząca, to jeszcze wtedy minister zdrowia pani, dzisiaj marszałek Kopacz. My byliśmy przeciwnikami tego rozwiązania. Uważamy, że to jest niebezpieczne, że musi być sieć szpitali, która gwarantuje bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców, dlatego że jest to obowiązkiem państwa i państwo z wszystkich zadań w zakresie ochrony zdrowia nie może się wycofywać.
Dziękuję, mówiła pani poseł Elżbieta Rafalska. Proszę państwa, dużo można by jeszcze tutaj wątków poruszać, ale są jeszcze inne osoby, które chciałyby się wypowiedzieć na ten temat. Zostańcie państwo z nami.
Pan Remigiusz Napierała, sanitariusz, przewodniczący Związków Zawodowych Pracowników Pogotowia SPZOS, szpital w likwidacji. Panie Remigiuszu, może wróćmy do początku, kiedy państwo dowiedzieli się o prywatyzacji tego szpitala, która dokonała się za waszymi plecami, ta decyzja. W jaki sposób się państwo o tym dowiedzieli?
Myśmy się dowiedzieli w bardzo cudowny sposób, myślę, i taki praworządny. Dowiedzieliśmy się z grafików, tak? Kiedy przyszliśmy 31 sierpnia do pracy, okazało się, że 95% załogi pogotowia tutaj nie pracuje 1 września, ponieważ byli zbyt bardzo roszczeniowi w stosunku do pana starosty i innych osób, tak? Ja brałem udział w negocjacjach z panem starostą i nigdy nikt z nas, ani żaden związkowiec nie powiedział, że jesteśmy tak za prywatyzacją. Nikt z nas. Pisaliśmy wiele pism, kiedy nie dostaliśmy wypłat już pierwszych, złożyliśmy zawiadomienie do prokuratora. Prokurator powiedział, że to jest mała szkodliwość czynu. No proszę państwa, mała szkodliwość czynu, czyli oszukać wszystkich pracowników, tak? Nie wypłacać im pieniędzy, zgodnie z prawem. Mamiono nas różnymi obietnicami. Już nie chcę ich tutaj przedstawiać, ale proszę pamiętać, tak jak mówiły koleżanki, zrzekaliśmy się wielu rzeczy. Rzekaliśmy się podwyżek, rzekaliśmy się trzynastek, jakichś wakacyjnych, różnych dodatków, tak? Żeby ten szpital utrzymać. I tak było nam mówione, pracujcie za darmo, wytrzymajcie, będzie nowy szpital, znajdziecie zatrudnienie. I nagle w jeden dzień ludzie przyszli do pracy i dowiedzieli się, że w następny dzień nie pracują. Poszli na zasiłek. Okazało się, że im się nie należy, bo oni dostali na papierze oczywiście pieniążki, tak? Nie można było się zarejestrować na bezrobotny, nie można było się przekwalifikować. Wiele ludzi, to były tragedie, wiele ludzi do dzisiaj nie ma pracy. Jestem z moimi kolegami tutaj. Nie wszyscy dostali pracy, tak? I nikt się tym nie interesuje. Pytam się, w jakim kraju my żyjemy? Część z moich kolegów znalazła pracę, ja też jestem w tej konfrontowej sytuacji, tylko powiem tak, większość z moich kolegów jest już poza granicami kraju. Ja też się zastanawiam, bo ja do dzisiaj spłacam długi, które brałem na życie, tak? Człowiek nie miał pieniędzy, więc brał kredyt, bo pan starosta w życie, jasne, w moje oczy mówił, tak, przetrwajcie to, weźmiemy, będzie nowy szpital. Myśmy wzięli kredyty, większość z nas ma takie kredyty, tak? I teraz je trzeba było spłacać. Do mnie przyszedł pan komornik, on się nie pyta, skąd ja mam wziąć pieniądze. On mi zabierze, ale ja nie mogę pana starosty wziąć pieniędzy. Pan starosta, proszę państwa, za nasze pieniądze wybudował sobie drogę do domu asfaltową, piękną, ładną, za sprzedaż tego szpitala. I co my mamy powiedzieć? Wziąć po kawałku asfaltu, wziąć sobie do domu? W jakim kraju my żyjemy? Proszę zobaczyć, za chwilę będzie kolejna sesja Rady Powiatu. Oni nic nie robią. To jest tylko trzymanie się stołków. Wstyd mi za tego pana, który jest wicestarostą, że on jest z Kostrzyna. Naprawdę. Bo tak naprawdę powinniśmy pójść na święta wszyscy. To nie go na Wigilię. Jego stać, on zarabia 10 tysięcy złotych. Słyszymy, że pan likwidator zarabia 16 zł. Proszę państwa, 16 tysięcy. 16 tysięcy to niektórzy mają wyroki takie. Gdybyśmy, panie likwidatorze, pan 600 tysięcy jeszcze nas będzie kosztował do 2017 roku. Jeszcze. Ja wiem, ale my już jesteśmy na progu, tak? Jeszcze trochę się zastanawiamy, jak to prawnie rozwiązać, bo może trzeba zablokować konta starostwa. Jeszcze nie wiemy, jak to uderzyć. Może, jak państwo w starostwie nie będą mieli pan likwidator pieniędzy, to może zrozumieją naszą sytuację, tak? To po prostu jest skandal. Ja wiem o ludziach, którzy próbowali popełnić samobójstwo, bo byłem przy takiej sytuacji. I trzeba było ich odraczać. I co mieliśmy im powiedzieć, kiedy wisiał sznur i człowiek chciał powiesić się, bo mu mieszkanie za chwilę komornik zabierze, bo on nie ma za co żyć. A starostwa mówi, że nam pieniądze nie są potrzebne. Drodzy państwo, nie ma w tej chwili innego, dla mnie, innego wyjścia, jak po pierwsze zmiana władzy w tym kraju, na normalnych ludzi myślących, bo musimy wszyscy ich głosować. Wszyscy, nie możemy siedzieć w domu. I to, jeśli chodzi o wybory samorządowe i wybory w kraju. I przede wszystkim, no niestety, to starostwo musi upaść. Muszą upaść i muszą zostać ukarani ludzie, którzy doprowadzili do takiego stanu. Bo ja naprawdę jestem jednym z tych ludzi, którym nawijano makaron na uszy, że tak powiem. I różne rzeczy się działy, różne rzeczy były, były różne prośby ze strony starostwa. Tak naprawdę nic nie zostało wykonane. Najbardziej mnie to boli, że idę do kościoła i widzę pana wicestarosty w pierwszym rzędzie w ławce. I jak ja mam się czuć? Kto tu jest uczciwy? To ja się czuję złodziejem, bo ja jestem złodziejem i żebrakiem, bo domagam się własnych pieniędzy. Naprawdę, dziękuję pani poseł, dziękuję państwu, że przyjechaliście i pokazaliście naszą sytuację. Może to coś wreszcie da, ale my walczymy od 6 lat.
Dziękuję bardzo. Tragedia pracowników, proszę państwa, jak słyszymy, dzika prywatyzacja kosztem biedy ludzkiej. Po stronie prawdy zostańcie państwo z nami.
Pan Zygmunt Mendelski, radny powiatowy. Panie radny, czy czuje się pan odpowiedzialny za tę sytuację jako członek Rady Powiatu?
Szczęść Boże. Szanowni państwo, naprawdę chylę głęboko w ogóle czoło i twarz przed wami. Tak się składa, pragnę nadmienić, że obecnie w kadencji Rady Powiatu Gorzowskiego powiatem rządzi Koalicja Platforma Obywatelska, Polskie Stronnictwo Ludowe oraz Komitet Wyborczy Razem dla Powiatu. Oni stanowią zdecydowaną po prostu większość w tej Radzie i praktycznie w ogóle przegłosowują wszystko, co chcą przegłosować. Ja po części reprezentując jako radny Rady Miasta Kostrzyn w ogóle i będąc w opozycji, przyjąłem sobie do serca jedno, jako mieszkaniec tego miasta w ogóle, że będę walczył o sprawy swoich kolegów, swoich koleżanek, aby podjąć walkę, możliwie jak najszybciej w ogóle rozwiązania i podjęcia tematu wypłacenia należnych pieniążków finansowych. Pragnę nadmienić, że z chwilą powołania do Rady Powiatu Gorzowskiego zauważyłem po prostu, że wiele spraw dla wielu radnych, temat w ogóle Kostrzyna, temat szpitala nie jest istotny, nie jest ważny w ogóle. Wyszedłem z propozycją, aby corocznie w budżecie Rady Powiatu Gorzowskiego zapisać kwotę 1 miliona złotych na rzecz kostrzyńskich pracowników tytułem likwidacji. Przegraliśmy to głosowanie, nie udało się nam ten temat po prostu uściślić. Podjęliśmy kolejne działanie, żeby do chwili zakończenia likwidacji corocznie, żeby 1 000 000 złotych był w budżecie zapisany na byłych pracowników likwidacji. Ten temat też został przez radnych pozostałych przegłosowany. Wyszedłem z wnioskiem, aby dochód ze sprzedaży zespołu szkół w Kostrzynie w kwocie 1 300 000 złotych też w całości został przeznaczony na spłatę zobowiązań. Nie udało się. Był zapis kwoty śmiesznej, 147 tysięcy na rzecz pracowników. Apelowałem, prosiłem, żeby tą śmieszną kwotę przynajmniej tym najbardziej potrzebującym, będącym w ciężkiej sytuacji zdrowotnej, walczącym praktycznie o życie, żeby te środki wypłacić przynajmniej do czerwca 2012 roku. Szanowni Państwo, nic z tego nie wyszło, nic się nie udało. Starosta po prostu ciągle twierdzi, po prostu, że szuka niby rozwiązań, szuka działań. No mamy plany podjęcia ostrożnościowego, plan B nam nie wyszedł, ale z drugiej strony być może w ogóle pożyczka, którą po prostu będziemy się starali, uda się po prostu nam pozyskać. Kochani, nie wierzcie w to, nie wierzcie w to, że starostwo powiatowe otrzyma 100 milionów złotych pożyczki, bo raz, że nie pójdą na to przede wszystkim ze Skarbu Państwa, żeby to oprocentowanie, które jest narzucone 3%, żeby to starostwo po prostu przyjęło. Bo takich pieniążków nie ma. I na pewno tych pieniędzy po prostu nie będzie. Z drugiej strony ciągle cały czas twierdzę. To jest tylko gra na czas, aby do końca kadencji, a proszę mi wierzyć, już drugą kadencję jest próba podjęcia działań. Jaki jest skutek? Zerowy.
Panie radny, a może by tak ograniczyć pensje pracownikom starostwa i z tych pieniędzy jakoś finansować to?
Szanowni Państwo, my radni częściowi z miasta Kostrzyna, pomiędzy innymi radny Janusz Szymczyk, radny Jan Moczulski, praktycznie na każdej komisji, na sesji Rady Powiatu, nie mogąc się po prostu pogodzić z tą sytuacją, wytykamy te tematy po prostu, żeby trafić do serca w ogóle tutaj starosty, wicestarosty, do zarządu, do pozostałych radnych powiatu gorzowskiego. No jest wszystko to praktycznie w ogóle bicie piany. Ja nie wiem, spotkałem się z tak zwanym drzewem sandałowym w ogóle, że radni pozostali spoza Kostrzyna, a nawet i po części może jest Kostrzyna też, co niektórzy, nie chcą się na chwilę obecną z tym tematem utożsamiać. Dlaczego? Bo władzę ma starosta, wicestarosta, oni po prostu podejmują decyzje, a my tylko w ogóle na prośbę, na działania, na wniosek w ogóle tych rządzących tak głosujemy. I to jest tym bardziej przykre, że teraz na przykład się mówi w ogóle, że być może kwota 7 milionów w ogóle trafi w końcu do tych ludzi. Chciałbym naprawdę, żeby przynajmniej w ogóle do końca 2014 roku, żeby te pieniążki trafiły. Oni naprawdę na te pieniądze zasłużyli, czekają. Ile ci ludzi w ogóle straciło w ogóle możliwość, co przede wszystkim? Utrzymania rodziny, utrzymania domu w ogóle. Potraciły trzynastki, nagrody biluszowe. A bezduszność, bez serca, tak jest. A ile osób wyjechało za granicę? Przykro mi jest to, że w takim powiecie, tak zadłużonym, nie ma po prostu w ogóle czucia tematu. Ale to mówię, to jest takie działanie, że są ludzie na stanowisku, którzy naprawdę źle rządzą, źle gospodarzą, bo jak Polska ma na przykładzie w ogóle powiatu gorzowskiego takiego gospodarza w całym kraju, to o czym ty mówimy w ogóle? Naprawdę jest...
Panie radny, takie pytanie. Jesteście radnymi, taki jest system polityczny, partyjny. To nie można odwołać tego pana starosty? Czy ci radni są tak bezradni w tej koalicji rządzącej, że nie odwołają tego starosty? I czy to by coś zmieniło?
panie redaktorze, na jednym z posiedzeń komisji, a na sesji Rady Miasta ze strony radnych miasta Koszyn padł wniosek. Panowie, poddajcie się do dymisji w ogóle, bo tym rządzeniem wy doprowadzacie naprawdę do sytuacji bardzo frustracyjnej w ogóle. Starosta, wicestarosta, zarząd. No proszę bardzo, chcecie przyjąć władzę? No to przejmijcie w ogóle. Ale drodzy państwo, to są tylko słowa po prostu bez pokrycia. Ci ludzie myślą na chwilę obecną tylko, aby do końca swojej kadencji przetrwać. Co czas pokaże przy wyborach w listopadzie 16 2014 roku? Czas pokaże. Na chwilę obecną.
Pan Edward, Zygmunt Mendelski, radny powiatowy. Proszę państwa, powoli program zbliża się do końca, ale jeszcze kilka słów osób, które przyszły na ten program, by walczyć o swoje podstawowe prawo, prawo nie tyle do pracy, ale do płacy.
Pan Jarosław Porwich, przewodniczący zarządu regionu NSZZ Solidarność w Gorzowie Wielkopolskim. Tragedie ludzkie i bezduszność urzędnicza. Czy pan widzi jakieś rozwiązanie w tej sytuacji?
No tutaj chyba w Kostrzynie nad Odrą jest chyba najbardziej to widoczne. Ja powiem tak. Niby żyjemy w państwie prawa, a rządzący nam cały czas mówią, że problem jest natury prawnej. Ja przypomnę, że prawo miejscowe jest tu tworzone dotyczące szpitala w Kostrzynie nad Odrą na poziomie starostwa powiatowego. Władz starostwa ja tutaj nie widzę, bo ich autentycznie nie ma, na czym ubolewam. Prawo krajowe jest tworzone w parlamencie. No tutaj też nie widzę ani posłów Platformy Obywatelskiej, ani Polskiego Stronnictwa Ludowego. No to jest z jednej strony zastanawiające, z drugiej strony nie ma co się dziwić, bo ten problem trwa już 6 lat i nie jest rozwiązywany przez nikogo. Jest to tak zwana jedna wielka, niekończąca się opowieść. Ja tylko przypomnę, że problem SPZO w likwidacji to jest kwota na dzisiaj zadłużenie 107 milionów złotych, około. Z tego 7 milionów dla pracowników. Ja chcę tylko powiedzieć, że szpital ten został sprzedany za kwotę 1 250 000 złotych, co jest w ogóle no, dla mnie bardzo, bardzo smutna informacja. Chcę przypomnieć, że dług rośnie dziennie o kwotę ponad 20 tysięcy, że zaległości, jeżeli chodzi o wynagrodzenie, wypłaty wynagrodzeń dla pracowników, no to jest kwota 7 milionów złotych, temat dotyczy 370 osób i żeby państwu to zobrazować, czyli generalnie każdej z tych osób nie zapłacono za świadczoną pracę kwoty około 20 tysięcy złotych. To jest naprawdę wielki dramat dla tych osób. Te osoby, wiele z nich jest w bardzo trudnej sytuacji i rządzący nic z tym nie robią. To trwa 6 lat, nie zmienia się prawa, tak naprawdę i radni, i parlamentarzyści, większość z nich no, ślizgają się po temacie. Końca tego tematu nie widać i należy tylko nad tym ubolewać i większość z tych osób po prostu załamuje ręce. W mojej ocenie to jest jedna wielka kradzież i jeden wielki skandal.
Jedna wielka kradzież i jeden wielki skandal, mówił do nas pan Jarosław Porwich, przewodniczący zarządu regionu NSZZ Solidarność w Gorzowie Wielkopolskim.
I proszę państwa, pani Marzena Pankiewicz na zakończenie naszego programu, bo to pani tutaj no, najbardziej o te sprawy zabiega, to pani prosiła naszą redakcję, aby przyjechać na prośbę pani tutaj kolegów i koleżanek. Ma pani nadzieję na to, że ta sprawa zostanie rozwiązana po waszej myśli?
Nie, na dzień dzisiejszy nie mam takiej nadziei. Było za dużo obietnic, za dużo różnych działań, które nie przyniosły żadnego skutku i żadnego efektu. Nasze starania, my jako przedstawicielka związków zawodowych w obecnym szpitalu zwracam się też do wszystkich instytucji państwowych, do tych najważniejszych, nawet do prezydenta Rzeczypospolitej. I jeden jest taki moment, że wszyscy mówią, że to jest sprawa samorządu, tak? Czyli wszyscy odpisują i odsyłają do samorządu gorzowskiego. I pan prezydent mi też odpisał. Odpisał mi pani Jolanta Kamińska, ekspert listy Biura Opinii Listów Obywatelskich, która mi napisała, że kompetencje pana prezydenta to jest opieranie się na konstytucji i ustawach. Ja też chcę przypomnieć, że my też się opieramy na konstytucji i ustawach. Konstytucja prawo czy bezprawie. Konstytucja również obywateli do czy w tej konstytucji i w naszych prawach, w kodeksie pracy artykuł 85 i 6 i też mówi, że raz w miesiącu każdy pracownik za pracę powinien dostać wynagrodzenie. stanie. I to też jest łamane. Więc chcę przypomnieć wszystkim rządzącym w naszym kraju, że my też przestrzegamy konstytucji, więc bardzo prosimy, niech oni też przestrzegają konstytucji i niech ustawy, które są podejmowane w Sejmie, były zgodne z konstytucją, żeby jedna ustawa nie wykluczała drugiej, bo w tej chwili to jest odbijanie, bo pan starosta uważa, że jego ustawy, który zarządza samorządem, nie są spójne z innymi ustawami, czy z nas dotyczy ustawa, dotyczy Ministerstwa Zdrowia, czyli ustawa o ochronie zdrowia. I to jest odbijanie. Ja naprawdę na dzień dzisiejszy nie wierzę. Nie wierzę te 100 milionów, które są obiecane, bo te jeden z warunków, to jest 3% spłacenia odsetek, pan Kruczkowski nie chce spłacić tych odsetek. On chce 0,5%, więc to już jest jeden główny powód, że tej pożyczki możemy nie dostać. Więc nie liczmy na to, na następne obietnice, że dostaniemy te pieniądze.
Dziękuję pani Marzena Pankiewicz. Proszę państwa, wszyscy odsyłają mieszkańców, pracowników do samorządu. Samorząd idzie po pieniądze do rządu. Kto w tym wszystkim znajdzie jakąś logikę? No, kto zapłaci tym ludziom? Staraliśmy się przedstawić państwu problem tego szpitala, ale trzeba pamiętać, że każdy z państwa prędzej czy później do szpitala może trafić i trzeba wiedzieć, że w Polsce jest w tym momencie taki trend, aby przekształcać szpitale w spółki prywatne. Czy to będzie z korzyścią dla pacjentów, czy to będzie z korzyścią dla pracowników? Czas pokaże, państwo sami ocencie. Żegnają się z państwem
Gabriela Gawron
i Adam Ślusarski.